O dwójni, trójcy i czwórcy. Prowadzimy w Iwaniu wiele studiów nad trójcą i zdało mi się, żem już uchwycił jej sens. Bo czymże jest w istocie nasze zadanie, jak nieustalaniem równowagi między jednością Boga a wielością świata przezeń stworzonego? I my sami, ludzie, czyż nie jesteśmy porzuceni w tym między jednym a światem podziałów? To nieogarnione między ma swój dziwny punkt krytyczny – dwójnie. To jest pierwsze doświadczenie myślącego człowieka, kiedy dostrzeże tę przepaść, jaka pojawi się między nim samym a resztą świata. To jest bolesne dwa – podstawowe pęknięcie stworzonego świata, które rodzi sprzeczności i wszelkie dualizmy. To i tamto. Ja i ty. Lewe i prawe. Sitra Achra, czyli druga strona. Lewa strona, siły demoniczne w postaci potłuczonych skorup naczyń, które nie utrzymały światła w czasie ich rozbicia. Shvirat HaKelim. To jest właśnie dwa. Być może gdyby nie było dwa na świecie, byłby on zupełnie inny, choć trudno to sobie wyobrazić. Pewnie Jakub by umiał. Myśmy raz do nocy biedzili się nad tym zadaniem, ale głowy nasze myślą już w tym rytmie dwa, dwa, dwa. Trójca jest święta, jak mądra żona godzi sprzeczności. Dwa, jak młoda sarnica przeskakuje ją. Przez to jest święta, że obłaskawia zło. Dlatego jednak, iż trójca musi działać nieustannie na rzecz równowagi, którą sama zaburza, sama też jest chwiejna i dopiero cztery jest największą świętością i doskonałością, która przywraca boskie proporcje. Niedarmo imię Boga składa się z czterech liter i wszystkie żywioły świata tak zostały przez Niego ustalone. Jeruchim mówił mi kiedyś, że nawet zwierzęta potrafią liczyć do czterech i wszystko, co na świecie ważne, musi być poczwórne. Raz Mosze wziął z kuchni ciasto na chałki, przyniósł je i potem zaczął formować jakiś kształt. Śmialiśmy się z niego, a najbardziej Jakub, jako że nic nie pasowało do siebie mniej niż Mosze i kuchenne czynności. Co to jest? Zapytał nas, odsłaniając rezultat swej pracy. Zobaczyliśmy na stole uformowany z ciasta alef i tak też mu zgodnie odpowiedzieliśmy. Wtedy wziął Mosze końce świętej litery zrobionej z ciasta i paroma prostymi ruchami je rozprostował. A co to jest? Zapytał powtórnie. To był krzyż. Albowiem, twierdził Mosze, święta litera jest zalążkiem krzyża, jego pierwotną formą. I gdyby była żywą rośliną, to wyrosłaby w krzyż. W krzyżu zaś jest wielka tajemnica, bo Bóg jest jeden w trzech postaciach, a do troistości Boga dodajemy szechinę. Nie dla wszystkich jednak była ta wiedza przeznaczona. Ludzie, którzy zebrali się z nami w Iwaniu, byli tak różnego pochodzenia i doświadczenia, że zgodnie obstawaliśmy przy tym, aby nie ukazywać im tej świętej wiedzy, by jej opacznie nie zrozumieli. Gdy pytali mnie o trójce, podnosiłem dłoń do czoła i dotykałem skóry, mówiąc: Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Były też i takie rozmowy, któreśmy prowadzili tylko sami ze sobą, w małej grupie i cichymi głosami, bo ściany iwańskich chałup bywały nieszczelne. I kiedyśmy kończyli pisać listy i palce całe mieliśmy ubabrane atramentem i oczy tak zmęczone, że teraz odpoczywały wpatrzone w tańce płomyków świeczek. Wtedy Moliwda opowiadał nam o wierzeniach tych bohomilców, jak ich zwał, a my ze zdziwieniem stwierdzaliśmy, że mamy z nimi wiele wspólnego, jakby ścieżka, którą kroczyliśmy i my, i oni, była na początku jedna, potem zaś rozdwoiła się, aby być może zbiec się znowu w jedną, zupełnie jak nasze dwie drogi w Iwaniu. Czy samo życie nie jest obce temu światu? I czy my nie jesteśmy obcy i nasz Bóg nie jest obcy? Czy to nie dlatego tym, którzy do tego świata rzeczywiście przynależą, wydajemy się inni, dalecy, straszni i niepojęci? Ale ten świat i dla obcego jest równie dziwny i niepojęty, Jego prawa są niepojęte i jego zwyczaje. Przychodzi bowiem z najdalszej dali, z zewnątrz. Musi znosić los cudzoziemca, samotnego i bezbronnego, zupełnie niezrozumiałego. My jesteśmy obcymi obcych, Żydami Żydów i wciąż tęsknimy za domem. Jako, że nie znamy dróg tego świata, poruszamy się w nim bezbronni po omacku, wiedząc tylko, żeśmy obcy. Molivda mówił, że gdy tylko my, obcy, żyjąc między tamtymi, przyzwyczajimy się i zagustujemy w urokach tego świata, zaraz zapomnimy, skąd żeśmy przyszli i jakie jest nasze pochodzenie. Wtedy skończy się nasza niedola, lecz za cenę zapomnienia o własnej naturze. I to jest najboleśniejszy moment naszego losu, losu obcego. Dlatego musimy przypomnieć sobie o własnej obcości i pamięć tę pielęgnować jak coś najdroższego. Rozpoznać świat jako miejsce naszego wygnania, rozpoznać jego prawa jako obce, cudze. Kiedy Nachman kończy pisać, zaczyna świtać. Za chwilę tuż za oknem odzywa się kogut tak dramatycznym pianiem, że Nachman wzdryga się, jakby to on sam był nocnym demonem, który boi się światła. Wsuwa się w ciepłą pościel i długo jeszcze leży na wznak, nie mogąc usnąć. Cisną mu się do głowy polskie słowa, które kleją się w zdania i sam nie wiedząc kiedy składa w myślach swoją modlitwę o duszy, ale po polsku. A jako, że wczoraj widzieli tu cyganów, to i oni plączą mu się po głowie i wskakują w zdania z całym taborem. Jak żeglarz, co zwiedza morza, otchłanie jak tabor w bezdroża, co wiodą cyganie, duszy mej nikt nie dostanie, nie ruszy. W powietrzu nie zamknie żelaznym, ni w serca mieszku, ni poważnym urzędzie, który wie zazwyczaj, jak to będzie, jaki zwyczaj. I co wypada z urodzenia? Zmienia się, bo się nie zmienia, moja dusza w swoich tchnieniach. Tak, dobry Panie, wyrusza, ma dusza Tobie na spotkanie, daj jej u siebie godne mieszkanie. I sam Nachman nie wie, kiedy zasypia.